Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pisz. Proszę Państwa, ja wielokrotnie w ciągu tych ostatnich kilku lat mówiłem Państwu o tej sprawie, o której w tej chwili będę mówił, czyli o współpracy wzdłuż Lansang Mekongu. To jest ta sama rzeka, tylko Lansang to jest nazwa chińska, a Mekong to jest nazwa w dolnym biegu. A wielokrotnie, no niestety musicie mi Państwo zaufać, ponieważ te żydowskie sukinsyny zniszczyły mi chiński kanał informacyjny na YouTubie, czy ja go odbuduję w takiej formie, w jakiej on istniał do tej pory, to jest dosyć mało prawdopodobne, bo życie idzie szybciutko do przodu. Ja wprawdzie mam te wszystkie materiały, te kilka tysięcy, te ponad 7800 felietonów, ale właśnie, nie ma czasu na to, żeby powracać do przeszłości. Idziemy do przodu. Więc ja o tym mówiłem wielokrotnie. I teraz po raz kolejny do tego wracam, bo to będzie takie never ending story. Jestem w Sinhua.net za Sinhua z 14 grudnia. Współpraca Lansang Mekong na szybkim torze. Proszę pamiętać, Lansang to jest ta sama rzeka co Mekong, tylko jej, to jest nazwa tej rzeki na terenie Chin. I teraz cytuję. Międzynarodowy szlak żeglugowy na kluczowej rzece płynącej przez Chiny i południowo-wschodnią Azję jest niezwykle obciążony, a żeglarze ciągle załadują i rozładowują towar ze statku. Rzeka Lansang wypływa z płaskowyżu Chinkai Tibet i tutaj cytuję cały czas, w południowo-zachodniej części Chin jest nazywana Mekong, kiedy przepływa przez Myanmar, Laos, Tajlandię, Kambodżę i Wietnam, zanim wpadnie do Morza Południowochińskiego. Ponad 326 milionów ludzi żyje wzdłuż tych 4880 km drogi wodnej, która jakby zajmuje, z której zlewnia zajmuje 795 tysięcy km kwadratowych. Jeden z kapitanów, pan Ran, żegluje po tej rzece z Gunlai w portu w Yuanie, w prowincji Yuan, do Changsen w porcie Changsen w Tajlandii. Podróż w jedną stronę zajmuje 9 godzin. A w jedną stronę, gdy wyjeżdża z Chin, bierze nawóz, herbatę, granaty, ale nie granaty, owoce. A z powrotem zabiera gumę, suszone owoce. Żegluje po tej rzece, tak mówi ten pan, ten kapitan, ponad 20 lat, handel wzdłuż niej rozwija się bardzo szybko. W 16 roku przez ten port macierzysty, jego port macierzysty, przeszło około 97 tysięcy ton ładunku. Można powiedzieć, że niewiele, ale to stanowi wzrost o 45,9% rok do roku. To już w końcu jeden z setek portów wzdłuż tej rzeki. Ale wzrost jest prawie 50%. Teraz rzeka, i co najważniejsze, teraz po tej rzece mogą przemieszczać się statki, pływać statki o nośności do 420 ton, podczas gdy w przeszłości dopuszczalny ciężar tych łodzi wynosił 50 ton. Czyli po prostu pogłębiono tą rzekę. Wraz ze wzrostem współpracy międzynarodowej żegluga wzdłuż rzeki stała się o wiele bezpieczniejsza. No i kiedyś, ja pamiętam, że jeszcze za czasów wojny wietnamskiej Mekong to była, zresztą na Mekongu chyba Rambo, część Rambo się odbywała. To było miejsce, gdzie odbywały się również walki. No ale to już na całe szczęście, to są dawne czasy. W piątek z kolei, właśnie w zeszły piątek, miało miejsce trzecie spotkanie ministrów spraw zagranicznych tego obszaru, czyli Lansang Mekong, odbyło się w Dali, w Yunanie, w Chinach. Sześć krajów wzdłuż rzeki sześć krajów, które jakby rzeka zasila swoim nurtem, przez który przepływa, uruchomiło tą współpracę znacznie szerszą niż wcześniej w marcu 2016 roku. Ja pamiętam, że jeszcze w 2014 roku mówiłem o tym, te kraje mówiły o bezpieczeństwie, takie rzeczy najprostsze. Mówiono o rzeczach najprostszych, o uruchomieniu patroli wspólnych, a tak, żeby wzdłuż tej rzeki, żeby ta rzeka była po prostu bezpiecznym kanałem żeglownym. No teraz to już na zupełnie innych poziomach ta współpraca ma miejsce. I teraz pan Hsiung, szef Departamentu Spraw Azjatyckich, Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział, że dzięki wspólnym wysiłkom sześciu stron współpraca Lansang Mekong stała się jednym z najbardziej żywych mechanizmów subregionalnych, a jej potencjał jest wielki. Czy potencjał tego regionu, czy potencjał tej współpracy jest wielki. Kontynuuję mówiąc, że jest oczywiste, że współpraca Lansang Mekong rozwija się bardzo szybko, a sześć krajów musi dokonać przeglądu rozwoju w ciągu ostatnich dwóch lat, aby stworzyć solidny fundament przyszłej współpracy. Znaczy rzecz polega na tym, że od dwóch lat dopiero się ten taki szerszy, taka szersza współpraca ma miejsce między tymi krajami, no a żeby iść do przodu, to trzeba naprawdę dużo pracy. I teraz pan Liu, profesor z Yunnan University, mówi, trzy filary tego Lansang Mekong obszaru, polityczny, bezpieczeństwa i gospodarczy, polityczny po pierwsze, bezpieczeństwo drugie, gospodarczy i zrównoważony rozwój to po trzecie, oczywiście społeczny, kulturowy, pasują do podstaw budowania wspólnoty ASEAN-u. Tenże pan profesor mówi również, że Lansang Mekong może pogłębić współpracę regionalną i może stać się dobrym przykładem budowania przez Chiny społeczności ze wspólną przeszłością, właśnie z krajami Lansang Mekong. Proszę nie zapomnieć o tym, że te kraje, które wspomniałem zresztą o tym. Kraje, przez które należą do tego obszaru Lansang Mekong, to Chiny, Myanmar, Laos, Tajlandia, Kambodża i Wietnam. A proszę Państwa, to jest tak, że to wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Natomiast to jak zwykle ta sprawa Mekongu nie jest zupełnie jednoznaczna. Ja pamiętam, że w lecie tego roku, no już Państwo tego nie zobaczycie, bo to bydło zniszczyło ten mój kanał. W lecie tego roku mówiłem o tym, że ci Wietnamczycy i Kambodżanie chyba tak, mieli pretensje do Chińczyków, że Chińczycy stworzyli na swojej części tej rzeki kilka zapór. I że w okresie suszy tej wody jest za mało. A problem polega na tym, i ja wtedy tłumaczyłem, jak dzisiaj to pamiętam, ja wtedy to tłumaczyłem, że Państwu, że gdyby nie te zapory po chińskiej stronie, to tej wody byłoby zupełnie niewspółmiernie mało, bo nie byłoby tych zbiorników retencyjnych, w których ta woda może być gromadzona właśnie na okresy suszy. Gdyby ta susza trwała jeszcze dłużej, to zarówno obszary Wietnamu, jak i Kambodży byłyby zupełnie pozbawione tej wody, bo ta rzeka by prawie wyschła, zmieniłaby się w potoczek. Natomiast dzięki temu, że te zbiorniki retencyjne istnieją na obszarze Chin, ta rzeka, no, nawet wtedy, kiedy jest susza, obszar suszy, kiedy jest czas suszy, a ta rzeka nie wysycha, znaczy nigdy całkowicie nie wysycha, ale nie zamienia się, jak powiedziałem, strumyczek, tylko płynie wartkim nurtem, właśnie dlatego, że czerpie wodę z tych źródeł, z tych retencyjnych zbiorników. I teraz mówiłem wtedy, że przecież cóż to za problem? Każdy z tych państw, przez które przepływa ta rzeka, mogłoby sobie stworzyć, i to nie byłby żaden problem, stworzyć sieć, czy po jednym zbiorniku nawet retencyjnych, czy sieć zbiorników retencyjnych, w których ta woda była gromadzona na okres suszy. No, ale te państwa tego nie robią z powodów, które to są ich sprawy. No, nie będę dociekał, z jakiego powodu one tego nie robią. Nie robią i koniec. W związku z tym narzekanie w okresach suszy na Chińczyków, że oni mają wodę, a Wietnamczycy, Kambodżanie i jeszcze inni nie mają tej wody, no to jest po prostu kierowanie pretensji pod niewłaściwy adres. Najlepiej do Pana Boga, prawda? Mieć pretensje, że sprowadził suszę. Słowem, to wszystko takie, to jest takie niejednoznaczne. Ta współpraca na tej rzece mimo wszystko układa się wyjątkowo dobrze. Natomiast kwestia pogłębienia tej współpracy, doprowadzenia do sytuacji, w której wszyscy uczestnicy tej współpracy będą równoprawni. No ale jeśli państwa po drodze od granicy chińskiej do ujścia do Morza Południowochińskiego nie chcą, nie mogą, nie mają ochoty czy pieniędzy, wszystko jedno, inwestować w to, no to przepraszam, ale to już jest ich problem, prawda? Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.